Tu Paryż RFI, niedziela 7 maja, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński w studiu Andrea Kunowa i technik Józef. Witamy serdecznie. Oto główne wiadomości w skrócie. Wiceprezydent USA Dick Cheney wyraził w Dubrowniku poparcie dla przystąpienia do NATO Chorwacji, Macedonii i Albanii. Nasilenie ataków i zamachów w Iraku, zginęło dziś co najmniej 30 osób. Groźby Iranu w stosunku do Izraela należy traktować poważnie, oświadczył prezydent USA George Bush. W Chinach konsekrowany został nowy biskup, tym razem za zgodą Watykanu. Rząd Sudanu, który zobowiązał się do przywrócenia pokoju w Darfurze, nie wyklucza już wysłania tam sił międzynarodowych ONZ. W Nepalu rząd postanowił unieważnić wszystkie nominacje dokonane przez króla od czasu rozwiązania parlamentu. Za chwilę pełne wydanie dziennika, a po nim przegląd tygodników w redakcji Krzysztofa Rutkowskiego. Następnie nadamy magazyn europejski produkowany wspólnie z Radiem Polonia, kronikę wyznaniową Katarzyny Zawickiej i magazyn Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Jego temat to konferencja na temat wydarzeń z marca 1968 roku, która odbyła się w Instytucie Polskim w Paryżu. Będą wywiady z Jerzym Eislerem i Natalią Gorwaniewską. Zakończymy zaś audycją Jacka Rosa. Piosenka dobra na wszystko. A oto wiadomości. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Dick Cheney, który w Dubrowniku spotkał się z premierami Chorwacji, Macedonii i Albanii, odpowiednio Ivo Sanaderem, Vlado Buczkowskim i Sali Beriszą, oświadczył w ich obecności, że USA popierają dążenie tych państw do przystąpienia do Sojuszu Atlantyckiego, a także do Unii Europejskiej. Te trzy kraje podpisały wraz z USA przed 3 laty tak zwaną kartę adriatycką, na mocy której Stany Zjednoczone zobowiązały się do wspierania ich na drodze do NATO. Dick Cheney dodał, że Waszyngton bardzo docenia fakt, że kraje te są zaangażowane u boku NATO i USA w takich miejscach jak Afganistan i Irak. Przypomnijmy, że jeśli chodzi o przystąpienie do Unii Europejskiej, na razie tylko Chorwacja rozpoczęła w październiku ubiegłego roku negocjacje. W Iraku odnotowano dziś znaczne nasilenie aktów przemocy. 15 osób zginęło w wybuchu samochodu pułapki w Kerbali. W Bagdadzie doszło do 2 takich eksplozji. Ofiarami są głównie żołnierze iraccy, natomiast w Mosulu zginęło 3 policjantów. Niezależnie od tego, policja iracka odkryła w ciągu ostatniej doby ciała 45 osób. Wszystkie, jak oświadczył przedstawiciel MSW, miały ręce związane i zastrzelone zostały kulą w głowę. Przypuszcza on, że są to ofiary porachunków sunnitów z szyitami, osoby porywane przez szwadrony śmierci, często w przebraniu wojskowym. Armia brytyjska poinformowała, że we wczorajszej katastrofie helikoptera w Basrze zginęło 5 żołnierzy. Jak informowaliśmy, wywiązały się następnie starcia między cywilami irackimi i żołnierzami brytyjskimi. Wprowadzono godzinę policyjną. Obecnie sytuacja wróciła do normy. Na północy kraju, w Erbilu, parlament kurdyjski jednomyślnie uchwalił powołanie nowego, jednolitego rządu tej autonomicznej prowincji. Na jego czele stanął Nirzirwan Barzani, szef Partii Demokratycznej Kurdystanu, natomiast lider Unii Patriotycznej, Omar Fattah, został wicepremierem. Jest to wynik porozumienia między historycznymi przywódcami tych formacji, Masudem Barzanim i aktualnym prezydentem Iraku, Jalalem Talabanim. Dotąd Kurdystan był rządzony przez 2 osobne lokalne rządy, odpowiednio do terytoriów, nad którymi kontrolę sprawowały te formacje jeszcze w czasach oporu przeciw reżimowi Saddama Husseina. Groźby Iranu w stosunku do Izraela należy traktować poważnie, oświadczył prezydent USA George Bush w wywiadzie dla Bildam Sontag. Jest to poważna groźba, mówił, skierowana przeciw sojusznikowi Stanów Zjednoczonych, a poza tym to znaczy, że Ahmadinejad daje tym samym do zrozumienia, że jeśli gotów jest zniszczyć jeden kraj, to równie dobrze może chcieć zniszczyć inne. Kryzys wokół programu nuklearnego Iranu pozostaje w martwym punkcie. Wczoraj członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ zebrani na specjalnym posiedzeniu poświęconym rezolucji w sprawie Iranu rozeszli się, nie podejmując żadnej decyzji. Spory wokół sformułowań tej rezolucji nie zostały przełamane. Chiny i Rosja sprzeciwiają się zamieszczeniu w tekście czegokolwiek, co przypominałoby groźbę sankcji. Równocześnie przywódcy irańscy co dzień wygłaszają buńczuczne deklaracje. Dziś rzecznik MSZ-u powtórzył, że presje Rady Bezpieczeństwa mogłyby tylko doprowadzić do konfrontacji lub nawet do wystąpienia Iranu z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. Rzecznik oświadczył również, że Iran nie widzi potrzeby bezpośrednich dyskusji z USA, do czego nawoływał sekretarz ONZ Kofi Annan. Niezbadane są drogi watykańskiej dyplomacji, niezbadane są też drogi dyplomacji chińskiej. Konsekrowany został dzisiaj w Shenyangu nowy biskup, 37-letni Paul Pei Yunmin. I to za zgodą stolicy apostolskiej, podczas gdy dopiero co mowa była o najpoważniejszym od dawna kryzysie dyplomatycznym między Chinami a Watykanem, po nominacji przez władze chińskie dwóch biskupów tzw. Kościoła Patriotycznego i ostrym potępieniu, z jakim się to spotkało ze strony papieża Benedykta XVI. Różnica wynika bodaj z osobowości nowego biskupa. Według agencji Asia News w Watykanie uważano Paula Pei Yunmina za kandydata doskonałego z każdego punktu widzenia. A wierni w Chinach doskonale potrafią rozróżnić biskupów nominowanych przez rząd od prawdziwych. Jak pisze korespondent Reutersa, nawet wierni Kościoła Patriotycznego zapewniają po cichu, że w rzeczywistości pozostają w komunii z papieżem. Rząd Sudanu, który zobowiązał się do przywrócenia pokoju w Darfurze, nie wyklucza już wysłania tam sił międzynarodowych ONZ w zastępstwie sił Unii Afrykańskiej. Dotąd Chartum sprzeciwiał się zdecydowanie takiej możliwości. Według ambasadora USA przy ONZ Johna Boltona stanowi to pierwszy pozytywny efekt podpisanego przedwczoraj porozumienia w Abuży między rządem Sudanu a główną formacją powstańczą w Darfurze, Ruchem Wyzwolenia Sudanu. Dwie inne formacje zbrojne partyzantki odrzuciły porozumienie. Od 3 lat w wojnie domowej w Darfurze zginęło co najmniej 300 tysięcy osób, a 2,5 miliona osób zostało wysiedlonych. W Nepalu rząd postanowił unieważnić wszystkie nominacje dokonane przez króla Gyanendrę od czasu rozwiązania parlamentu w październiku 2002 roku. Nowy rząd jedności narodowej powołany został, jak pamiętamy, po wielodniowych masowych manifestacjach w Katmandu. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Były to wiadomości dziennika, a teraz przeglądu tygodników dokona Krzysztof Rutkowski.
W tygodnikach pełno premiera de Villepina, Nicolas Sarkoziego i afery Clearstream. Mówiliśmy o niej tyle, jeszcze będziemy mówić, więc pozwolicie Państwo, że w przeglądzie tygodników o niej zamilczę, ponieważ w tygodnikach znajdujemy rzeczy ciekawsze, mądrzejsze, zabawniejsze i pikantniejsze, o których Państwu opowiem, zapowiadając z góry, by osoby o zanadto wrażliwym sercu lub nieletnie już teraz oddaliły się od głośników. Chociaż kilka słów powiedzieć wypada o aferze Clearstream, zataczającej nie tylko coraz szersze i głębiej zarysowane kręgi, aferze, przy której Watergate, taki zresztą tytuł pojawił się na okładce tygodnika Le Point, to drobny wiaterek i pył zdmuchawca w porównaniu z francuskim skandalem tak niebywałym, że aż w swej niebywałości groteskowym i operetkowym. Z tej afery promieniują nie tylko kręgi, ale też i wkładki. Ta afera mieści kolejne afekty i aferki, jak ruska baba, baby. Jedno z takich bab, babie, jest afera, o której wspomina większość francuskich tygodników, dość dyskretnie, ale wyraziście. Otóż w drugim programie francuskiej telewizji, dziennik o godzinie 20, czyli dziennik najważniejszy, prezentuje prezenterka, która nazywa się Beatrice Schönberg. Beatrice Schönberg została zaatakowana przez związki zawodowe drugiego programu telewizji pod byle pretekstem. Okazuje się, że atak pozostaje w związku, tak twierdzą francuskie tygodniki, z mężem czy też konkubentem owej prezenterki oraz z premierem Dominikiem de Villepin. Otóż konkubentem prezenterki jest minister do spraw społecznych Jean-Louis Borloo, który ostro się sprzeciwiał kontraktowi pierwszego zatrudnienia. Jego stosunki z premierem de Villepin są podobno straszne. Tygodniki francuskie twierdzą, że premier postanowił się zemścić na swym ministrze, podjudzając przeciwko jego konkubinie związki zawodowe w telewizji. Absurd? Zgoda, absurd. Ale nie większy ani mniejszy niż cała afera Clearstream. Przechodzę natychmiast do spraw poważnych. 30 kwietnia w wieku 82 lat zmarł wielki Francuz, znakomity pisarz, jeden z ostatnich prawdziwie wielkich i niezależnych myślicieli, Jean-François Revel. Tygodnik Le Point poświęcił Revelowi wiele stronic. Tygodnik L'Express, ciepły artykulik, chociaż Revel był przecież przez wiele lat naczelnym tego tygodnika. Lewicowy i postępowy Le Nouvel Observateur nie wspomniał o Revelu ani słowem. W Le Point Claude Humbert napisał: to był jeden z umysłów najbardziej przenikliwych, najbardziej niepodległych. Myśliciel wyjątkowy, umysł niezależny, niezawisły, niepodległy. Płynął zawsze pod prąd nie dlatego, że chciał się w ten sposób pokazać, ale dlatego, że jako pływak samotny i silny nie dawał się żadnym prądom. wolny od wszystkiego, z wyjątkiem reguł myśli i sumienia. Czasami bardziej ufałem jemu niż samemu sobie, napisał Claude Humbert na łamach Le Point. Jean-François Revel wykładał po francusku, po angielsku, po hiszpańsku i po włosku. Jean-François Revel był obok Arona, jak napisał Olivier Todd w kolejnym artykule zamieszczonym na łamach Le Point, jedynym, który konsekwentnie i na przekór sforze Sartra zwalczał komunizm i chorobliwy antyamerykanizm Francuzów. W wywiadzie udzielonym Le Figaro 25 września 2000 roku, celniejsze cytaty z książek Revela zamieścił tygodnik Le Point, Jean-François Revel powiedział: smutne, smutne czasy. Swojego czasu mieliśmy specjalistę od Stanów Zjednoczonych, który nazywał się Alexis de Tocqueville, a teraz mamy José Bové. Smutne, rzeczywiście. Jean-François Revel, demaskator komunizmu, demaskator pozorów demokracji w Piątej Republice, uważał się zawsze za człowieka lewicy, podobnie jak Albert Camus, podobnie jak Gustav Herling-Grudziński. Co to znaczy dla Revela być człowiekiem lewicy? To proste. Definicję wielkiego Francuza przypomniał Le Point właśnie. Być z lewicy to walczyć o wolność i prawdę oraz o jak najwięcej sprawiedliwości społecznej. Olivier Todd ma rację. We Francji Revela kochano, nienawidzono go i krytykowano najczęściej, nie czytając jego znakomitych dzieł. Olivier Todd ma też rację, pisząc, że osobowość Revela była tak wyrazista i silna, że jego wrogowie i adwersarze jednej setnej siły Revela pozbawieni podziwiali go skrycie. Revel nie lubił ludzkości jako takiej, lubił natomiast istnienia ludzkie poszczególne. Spotkałem wiele osób wybitnych, które nigdy nie stały się sławne, i wiele osób sławnych, które wcale nie były wybitne, tak pisał Revel. Opublikował w książce ten aforyzm, podobnie jak wiele innych, w książce zatytułowanej Nieskuteczny absolutyzm, wydanej w roku 1992, w której dokonał przenikliwej analizy sytuacji politycznej we Francji, tak, że jego diagnozy powinni sobie przepowiadać bez przerwy osobnicy, którym troska o naprawę Piątej Republiki leży na głowie i na sercu. Revel pisał: premier w Piątej Republice to nie funkcja, to fikcja. Zagnieździła się dwoistość polegająca na tym, że ten, kto rzeczywiście decyduje, nie jest tym, kto decyduje oficjalnie. Czy prezydent służy państwu, czy też państwo służy prezydentowi. Nie mamy już konstytucji. Prezydentokracja ją pożarła. W reżimie prezydenckim odpowiedzialnymi są ci, którzy otrzymują rozkazy, a nie ci, którzy je wydają. W znakomitej autobiografii intelektualnej Złodziej w pustym domu, opublikowanej w roku 1997, Jean-François Revel napisał: przestałem szukać sensu wypowiedzi Malraux. Wiek XXI będzie wiekiem religii lub nie będzie go wcale i nie wydaje mi się, żeby ta wypowiedź zawierała jakikolwiek sens. Wiek religii lub nie, wiek XXI będzie, ale może się okazać, i tu Malraux mógłby mieć rację, że ten wiek okaże się bardziej religijny niż wiek XX, w którym ideologie zajęły miejsce wiary, by uzasadnić ludzką potrzebę eksterminacji niewierzących i hodowania wierzących w miarę potrzeby. Odszedł wielki Francuz i wielki myśliciel. Dobrze, że Le Point oddał mu należny hołd. Pusto się robi coraz bardziej. W tygodniku Le Nouvel Observateur najciekawsze materiały dotyczą prostytucji i gigantycznego domu publicznego Artemis w Berlinie. Oto nadciągnęła chwila, w której osoby nadwrażliwe lub nieletnie, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, powinny niezwłocznie oddalić się od głośników. Nadciąga mundial w Niemczech. Niemcy doszli do wniosku, że piłka nożna znakomicie rymuje się z domem publicznym. Prostytucja we Francji jest legalna od roku 2002. Dlatego wyrastają domy publiczne jak grzyby po deszczu. A nawet hipermarkety seksu, jak Artemis właśnie, który liczy na ogromne obroty w związku z mundialem. W Le Nouvel Observateur znajdujemy sprawnie napisany reportaż o hipermarkecie zmysłowych doznań położonym w dzielnicy Charlottenburg, czyli właśnie o Artemis. Oto 50-latek w garniturze, w krawacie i ze stosowną teczką kieruje pospieszne kroki w stronę pokaźnego budynku z neonem. Porządny urzędnik przychodzi do klubu Artemis, żeby się godnie odprężyć. Interes jest tak pomyślany, że zmęczeni urzędnicy nie muszą się stresować i nie muszą mieć specjalnych wyrzutów sumienia. Artemis na pierwszy rzut oka przypomina basen, saunę lub zwykłą siłownię. Ekskluzywny, owszem bardzo, klub dla 50-latków. Bilet wstępu kupuje się w kasie przy wejściu. Kąpiel, ciężarki, może być drink. Dopiero potem pojawiają się dziewczynki, którym płaci się osobno za dodatkowe usługi. Klienci przechadzają się w żółtych szlafrokach, dziewczynki są gołe. Żadnych stresów, żadnego przymusu. Dziewczynki są dyskretne i sprawne, ładne, to oczywiste. Świadczą usługi, płacą podatki, posiadają ubezpieczenia i tak dalej. Przedtem wychodzą do szkoły dla prostytutek zorganizowanej przy zakładzie. Niemcy wiedzą, że każda praca powinna być dobrze wykonywana w ich kraju. 50-latkowie i kibice mundialu też muszą wiedzieć, że w interesie panuje Ornung. Hipermarket seksu wymyślił i prowadzi Turek, niejaki Haki Simsek, który zbił fortunę na grach hazardowych. Porządek jest duży. Pewna młoda mieszkanka Berlina straciła zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ odmówiła pracy w domu publicznym. Tygodnik Le Nouvel Observateur nie szczędzi innych przekładów, przykładów, szczegółów i opisów tego przedsięwzięcia i hipermarketu w dzielnicy Charlottenburg w Berlinie.
Tygodniki przejrzał dla Państwa Krzysztof Rutkowski. Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Eurowieści. Eurowieści, przypomnę, to wspólny projekt sekcji polskiej RFI z Paryża i redakcji polskiej Radia Polonia z Warszawy. W Paryżu Piotr Maszyński, w Warszawie Anatol Arciuch. Dziś będziemy mówić o politycznych reperkusjach wypowiedzi polskiego ministra obrony narodowej Radka Sikorskiego. Przypomnijmy, że kilka dni temu porównał on budowę gazociągu, który ma połączyć Niemcy i Rosję, z paktem Ribbentrop-Mołotow. Oczywiście ta wypowiedź spotkała się ze sporą krytyką także Komisji Europejskiej, ale zacznijmy od tego, czy ta wypowiedź polskiego polityka była uzasadniona. Anatol Arciuch.
Ta wypowiedź była uzasadniona, natomiast wydaje mi się, że nie była uzasadniona tego rodzaju forma. To znaczy Polska ma prawo być zaniepokojona tym, że Rosja i Niemcy dogadały się ponad głową Polski. Mamy rzeczywiście złe doświadczenie historyczne. Mamy powody mieć żal do Niemiec, no z Rosją to jest inna sprawa, co do pewnej jednak nielojalności, bo to było duże zaskoczenie, jak wiadomo, i sposób, w jaki to Niemcy załatwiły. Natomiast wydaje mi się, no, że jednak porównanie do paktu Ribbentrop-Mołotow, tego porozumienia ponad głowami Polski, w ogóle do sytuacji przed 1939 rokiem, jest całkowicie nieuprawnione i nieszczęśliwe w tym sensie, że idzie na rękę paradoksalnie Rosji, ponieważ ustawia Polskę na tej pozycji, na którą Rosjanie nas zawsze chcą zepchnąć, to znaczy kraju, który jest tak antyrosyjski, że w ogóle nie liczy się z interesami reszty partnerów europejskich.
No i wydaje się, że może nam utrudnić także dialog z Niemcami.
Tak, no chociaż ten dialog z Niemcami, to muszę powiedzieć, on i tak zamiera, mimo że paradoksalnie jest w tej chwili rząd niemiecki, który wydawałby się politycznie jest bardziej zbliżony do Warszawy, ale wydaje mi się, że rzeczywiście no, Niemcy prowadzą swoją politykę, są zirytowani polityką Warszawy i mają no niestety pewne podstawy uzasadniające tego rodzaju politykę.
A czy Francja w ogóle interesuje się budową owego gazociągu, który ma połączyć Niemcy i Rosję, no a poprzez Niemcy także być może i Francję ze źródłami rosyjskiego gazu? Piotr Maszyński.
No z tego punktu widzenia właśnie być może i Francję, to oczywiście interesuje się z punktu widzenia gospodarczego z całą pewnością. Politycznie co to znaczy dla Francji? No jest to pewien kłopot, to znaczy kłopot między innymi w kontekście reakcji polskich, które są mimo wszystko zrozumiałe. I jeśli chodzi o samą wypowiedź ministra Sikorskiego, ona nie wzbudziła we Francji wielkich emocji, ale moim zdaniem budzi ona pytanie nie tylko i nie tyle o to, czy była uzasadniona, tylko co ona oznacza politycznie. Innymi słowy, umieściłbym ją raczej w kontekście pytania, czy należy z punktu widzenia Polski i w ogóle stupać nogą i walić pięścią w stół w europejskiej polityce? I odpowiedź oczywiście nie będzie bardzo zdecydowana, bo to zależy od okoliczności. Natomiast w tej konkretnej sprawie, no to jak rozumiem, wyczerpano wszelkie środki dyplomacji dyskretnej, dlatego że minister Sikorski sam powiedział przy tej samej okazji, w tej samej wypowiedzi, że pani kanclerz Angela Merkel odmówiła polskiemu rządowi wycofania się Niemiec z gazociągu północnego. Czyli jak rozumiem, mamy za sobą fazę dyskretnych negocjacji, rozmów, czy może by się dało, a na jakich warunkach i tak dalej, bo taka faza z pewnością nastąpiła, ale wypowiedź ministra Sikorskiego wskazuje na to, że ta faza została zakończona i w tej chwili przypuszczam, że jego wypowiedź była świadomie udramatyzowana i świadomie ostra po to, żeby zasygnalizować, że po prostu mimo zakończenia tamtej fazy Polska nie zamierza zawiesić na kołku tej sprawy i nie zamierza zawieszać nacisków i nadal uważa, że Niemcy przyjęły postawę niewłaściwą. I to już zostało powiedziane publicznie w sposób ostry, co nieco zmienia sytuację. No bo Polska jednak może uważać porozumienie w sprawie gazociągu północnego za posunięcie wrogie. I w tym kontekście dywagacje, jakie słychać z rosyjskich mediów, w szczególności prasy, czy od rosyjskich politologów, że oto wypowiedź ministra Sikorskiego, czy na przykład wypowiedź wiceprezydenta Czeneja w Wilnie są wypowiedziami wrogimi wobec Rosji i tworzą atmosferę wrogości wokół tego kraju, no tego typu komentarze wydają się w tym kontekście chybione, dlatego że to są przecież reakcje na rosyjską politykę energetyczną opartą na dość sporej arogancji i ignorującą interesy innych, co z kolei ci inni mogą uznać właśnie za wyraz wrogości. Także ja bym powiedział, że właściwie jedyną rzeczą, jaką naprawdę można by zarzucić ministrowi Sikorskiemu w związku z tą konkretną wypowiedzią, to jest raczej to, że pomylił traktaty z Locarno z porozumieniem niemiecko-rosyjskim z Rapallo. Natomiast pozostałe zastrzeżenia można by jednak dyskutować.
Anatol Arciuch w Warszawie, Piotr Moszyński w Paryżu, Eurowieści. I rodzi się kolejne pytanie, dlaczego w Unii Europejskiej, która powinna jednak mieć wspólną politykę w sprawach tak ważnych jak choćby dostawy gazu z Rosji, dzieje się tak, że poszczególni członkowie, w tym przypadku Niemcy, załatwiają swoje własne indywidualne interesy ponad głowami innych partnerów z Unii Europejskiej, właśnie z Kremlem. Anatol Arciuch.
Tak, ale nie ma jednej wspólnej polityki, zgadzam się, energetycznej Unii Europejskiej i wydaje mi się, że być nie może. Sami wiemy, że już w tej chwili sytuacja na rynku energetycznym wygląda, jest bardzo skomplikowana. Nikt już nie ma wątpliwości chyba, że energia jest bronią. Bardzo charakterystyczne jest to, że kilka dni temu przecież mieliśmy kolejną etatyzację, bo to trudno jeszcze nazwać jakoś upaństwowieniem, ale przemysłu naftowego przecież Boliwii. Jest ten Iran, jest w Rosji, praktycznie mamy już w tej chwili cały przemysł wydobywczy jest w rękach państwa i to wszędzie wyraźnie Wenezuela to jest stosowane jako narzędzie polityki. Tutaj pan Moszyński wspominał o Wilnie. Wydaje mi się, że w Wilnie była to wyraźnie pod egidą Amerykanów, ale dlatego, że Amerykanie sobie patrzą na politykę globalnie, zdają sobie sprawę z tego zagrożenia, chcą na to zwrócić uwagę. Natomiast trudno, żeby Europa miała jednolitą politykę. No tutaj mówiliśmy o Francji. Przecież Francja w zasadzie jest samowystarczalna dzięki energetyce atomowej. Gaz sprowadza z Algierii z tego kierunku. Naprawdę nie ma wspólnych interesów z Polską. Z kolei Niemcy są podobnie uzależnione jak Polska od Rosji, ale Niemcy prowadzą swoją egoistyczną politykę i chcą się dogadać za wszelką cenę. My chcemy, żeby Unia Europejska wywierała nacisk na Rosję, żebyśmy mieli zapewnione dostawy, żeby nie było przerwane i jednocześnie walczymy o interesy Ukrainy, Białorusi, co na Rosjan działa jak płachta na byka, bo oni z kolei uważają, że my w ten sposób wykorzystujemy sprawę energetyki dla celów politycznych. Także mnie się wydaje, że prowadzenie jakiejkolwiek wspólnej polityki europejskiej, no mimo wszystko jest w tej chwili rzeczą całkowicie złudną.
Czyli wydaje się, że Polska znalazła się tutaj w bardzo niefortunnym położeniu, Piotr Maszyński.
No trochę niefortunnym w tym sensie, że rzeczywiście w tej chwili jeszcze każdy gra o swoje interesy, a Polska no nie należy w Unii do partnerów najsilniejszych, nie należy też do najsłabszych, oczywiście, ani do najmniejszych. Niemniej jej siła przebicia w tej grze jest z całą pewnością mniejsza i możliwość wpływu na sytuację w polityce energetycznej Unii czy w polityce wobec Rosji takich partnerów jak Francja czy Niemcy jest no, z natury rzeczy dosyć ograniczona. Poza tym Polskę ta cała sytuacja zmusza, powiedziałbym w pewnym sensie niestety, bo to jest taka melodyjka, która w historii ciągle powraca, a nie jest dla Polski bardzo szczęśliwa, mianowicie zmusza do powrotu do pytania, czy ma być przedmurzem, czy ma być pomostem. A Unię Europejską zmusza jednak też do zastanowienia, czy jest jej potrzebne jedno czy drugie, bo nie wygląda na to, żeby się do tej pory jakoś wyraźnie zdecydowała, jaką koncepcję przyjmie. I to polskie tupanie nogą ostatnie w wykonaniu między innymi właśnie ministra Sikorskiego może jednak, tak jak patrzę na sytuację, wpłynęło troszkę na Komisję Europejską, bo ostatnie wypowiedzi przewodniczącego Barroso w sprawie polityki energetycznej czy w sprawie polityki wobec Rosji wydają się całkiem przytomne. Z tym, że może to wszystko, musimy to brać pod uwagę, że może to być wszystko też troszeczkę dyktowane pewnymi elementami sytuacji bieżącej, mianowicie przygotowaniami dyplomatycznymi do spotkania Grupy Ośmiu w Petersburgu, które będzie ważnym spotkaniem w lipcu na linii Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Rosja w szczególności. Także ten element też występuje, a to jest bardzo konkretny i bieżący element w ogólnej grze.
A zatem czasem jednak chyba warto tupnąć głośniej nogą, Anatol Arciuch.
Tak, przy czym to jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, że tym razem Polska, która tak dość sceptycznie wypowiada się na temat wspólnej polityki Unii Europejskiej, jakoś działania jako samodzielnej siły, paradoksalnie w przeciwieństwie do starych krajów Unii Europejskiej zdaje się widzieć świat w kategoriach polityki globalnej. Bo z tego punktu widzenia to, że my zwracamy uwagę, że bezpieczeństwo energetyczne jest w tej chwili jedną z najważniejszych spraw na świecie, jest naprawdę rozumieniem polityki w skali globalnej, a nie tylko wąsko europejskiej.
Anatol Arciuch w Warszawie, Piotr Maszyński w Paryżu i Paweł Lekki. To były Eurowieści. Do usłyszenia.
Super, Sheriffy, posłuchajmy sobie teraz piosenki Henri Salvador, Vous.
Ce qu'il y a de bon en vous, c'est vous. Tout le reste ne vaut rien du tout. Tout ce qu'il y a autour n'est que matière à discours. Tout le reste, je me tais. C'est vous. Quand je vais à notre rendez-vous, je me dis ce que les gens s'en foutent de ne pas venir avec moi. C'est vrai qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'être auprès de vous. Certains me disent du mal de vous, mais vous voyez bien que je m'en fous. Tout le bien et tout le mal s'additionnent, c'est normal. Ce qui en sort de meilleur, c'est vous. si je reste sans atout, sans un as ni roi à pique, je n'ai plus le moindre pic. Me reste un seul cœur, il est à vous. C'est fini, je reste au garde à vous. Et je ne dirai plus rien du tout. Oh, j'aurais pu dire encore que j'aime tant votre corps. C'est fou ce que j'aime en vous, c'est vous. Oui, j'aurais pu dire encore que j'aime tant votre corps. C'est fou ce que j'aime en vous, c'est vous.
Tu Paryż, RFI. Kronika wyznaniowa będzie dzisiaj w pięknych kostiumach. Katarzyna Zawicka.
W tym roku minęło 500 lat istnienia Gwardii Szwajcarskiej, czyli Straży Przybocznej Papieża. 6 maja obchodzono jak co roku jej święto. Do tej daty i do święta zaraz powrócimy. Warto może pokrótce przypomnieć historię tej najmniejszej i najstarszej armii na świecie. Powołana została do życia dekretem papieża Juliusza II z 21 czerwca 1505 roku, ale oficjalnie powstała 22 stycznia 1506 roku w momencie zatrudnienia 150 szwajcarskich najemników, którzy przybyli do Rzymu, aby ochraniać papieży. Dlaczego właśnie obywatele Szwajcarii? Ano bo w XVI wieku państwo to dostarczało dużej liczby najemników. Wówczas był to kraj ubogi. Tak, tak, chociaż trudno to sobie teraz wyobrazić. Majątki dziedziczyli tylko najstarsi synowie, reszta musiała więc szukać szczęścia gdzie indziej. Wybór był dość ograniczony, więc wielu młodych mężczyzn zaciągało się do najemnego wojska i służyło na dworach królewskich różnych państw europejskich. Byli cenieni za zdyscyplinowanie, odwagę i wierność. Gwardziści noszą charakterystyczne mundury w barwach rodziny Medyceuszy, niemalże identyczne z tymi, w jakich 5 wieków temu ich poprzednicy przybyli do Rzymu. Stroje te zmieniały się wraz z nowymi modami dopiero pod koniec XIX wieku na prośbę papieża, który uznał, że są brzydkie i niepraktyczne, były komendant gwardii z zawodu krawiec zaprojektował nowe stroje, te właśnie, które obowiązują dzisiaj, tak bardzo podobne do pierwszych renesansowych. Główną bronią gwardzistów są halabardy, typowa broń szwajcarskiej piechoty w czasach odrodzenia. W magazynach mają oni również pancerze i miecze, a oficerowie w czasie służby nocnej noszą pistolety. W nocy obowiązują również inne stroje, granatowe. Gwardia została powołana do ochrony papieży i do dziś jest to jej zasadniczą funkcją. Od niedawna jej członkowie towarzyszą papieżom również w ich zagranicznych pielgrzymkach. Wówczas jednak nie noszą swych pięknych, kolorowych mundurów, lecz występują w strojach cywilnych. Gwardziści czuwają w nocy pod drzwiami papieskich apartamentów. Do nich należy także zapewnienie bezpieczeństwa w Pałacu Apostolskim i ochrona granic Watykanu. Poza tym pełnią także funkcje reprezentacyjne i są jedną z wielkich atrakcji turystycznych Watykanu. W czasie swej 500-letniej historii gwardia stoczyła tylko jedną, ale za to niezwykle krwawą bitwę. Było to 6 maja 1527 roku. Rzym najechała 10-tysięczna armia najemników cesarza Karola V. Ówczesny papież Klemens VII uszedł z życiem tylko dzięki swojej straży przybocznej i schronił się w zamku Świętego Anioła. Niestety 189 członków gwardii szwajcarskiej musiało stawić czoła wielokrotnie liczniejszej armii wroga. W bitwie, którą stoczyli na stopniach Bazyliki Świętego Piotra, z tych 189 poległo 147. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 6 maja obchodzony jest jako Święto Gwardii Szwajcarskiej. Tego dnia papież przyjmuje gwardzistów na prywatnej audiencji, a nowi rekruci, których co roku jest około 30, składają uroczystą przysięgę podczas parady na dziedzińcu Świętego Damazego. W tym roku, ze względu na obchody 500-lecia, przysięga odbyła się na placu Świętego Piotra w obecności papieża Benedykta XVI. Warto jeszcze dodać, że patronem gwardzistów jest święty Sebastian, a ich dewizą Tapfer und Treu, czyli dzielny i wierny. Obecnie papieska gwardia liczy 110 żołnierzy, podoficerów, halabardników oraz 2 doboszy. Jej dowódca ma rangę pułkownika, jest członkiem rodziny papieskiej i ma tytuł szlachcica jego świątobliwości. Do gwardii papieskiej należeć mogą wyłącznie osobnicy urodzeni w Szwajcarii, wyznania katolickiego i kawalerowie, w każdym razie w momencie składania przysięgi. Muszą mieć nieposzlakowaną opinię, wzrost powyżej 174 cm i liczyć nie mniej niż 19, ale nie więcej niż 35 lat. Muszą również wcześniej odbyć służbę wojskową w swoim kraju. Podstawowa służba w Gwardii Szwajcarskiej trwa 2 lata, może być jednak przedłużana. Na zakończenie chociaż kilka słów na temat tegorocznych obchodów. Zaczęły się one już w styczniu 22, czyli dokładnie w rocznicę powołania Gwardii, mszą świętą celebrowaną przez samego papieża Benedykta XVI. Pod koniec marca otwarta została w Watykanie wystawa poświęcona historii Gwardii. 7 kwietnia 70 byłych gwardzistów wyruszyło z Belinzony w Szwajcarii, aby pokonać pieszo dystans 720 km dzielący ich od Watykanu. Był to marsz na pamiątkę tego, który miał miejsce 5 wieków temu. Przybyli oni do Rzymu wczoraj, gdzie na Piazza del Popolo powitali ich włoscy dowódcy wojskowi oraz delegacja obecnych gwardzistów. Stąd poszli na plac świętego Piotra w Watykanie, gdzie papież pobłogosławił ich z okien swoich apartamentów.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej. Z okazji ukazania się w Polsce książki Polski rok 1968 autorstwa Jerzego Eislera, profesora historii, dyrektora w Instytucie Pamięci Narodowej, w Instytucie Polskim w Paryżu zainaugurowana została wystawa Marzec 1968 roku. Wernisażowi towarzyszyła debata zatytułowana 1968 rok w Europie, nowe interpretacje. Rok 68 był decydującym rokiem dla wielu krajów europejskich. Maj zmienił oblicze Francji, marzec Polski. Po nadziei praskiej wiosny, sierpień stał się tragedią dla Czechosłowacji. W 1968 roku młodzież studencka protestowała w Belgradzie, Zagrzebiu, Meksyku, Tokio. W 68 nasiliły się też protesty w Związku Radzieckim. Nad polskim 68 rokiem Jerzy Eisler pracował przez 25 lat. Pierwszą swą książkę o marcu wydał w drugim obiegu, w czasie stanu wojennego. Jerzy Eisler.
W tej nowo wydanej książce Polski rok 1968 ta pierwsza stanowi może 25%, czyli 3/4 jest nowe, ponieważ można dziś korzystać z materiałów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z materiałów terenowych i centralnych struktur aparatu bezpieczeństwa. Jest zupełnie nieporównywalna, wręcz niewyobrażalna baza źródłowa. Udało mi się rozmawiać już nie tylko z jedną stroną barykady, z ludźmi z kręgu właśnie tak zwanych komandosów, Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, Adam Michnik, Jan Lityński, ale także z pierwszymi sekretarzami KCPZPR, wielokrotnie z generałem Jaruzelskim, Mieczysławem Rakowskim, Stanisławem Kanią, z działaczami partyjnymi, bo jestem ostatnim pokoleniem historyków, które ma szansę z tymi ludźmi porozmawiać. Automatycznie nasuwa się pytanie, a mówią prawdę? Więc ja może powiem, jakie jest moje credo, czym się kieruję w pracy właśnie z tego typu źródłami. Bez wahania cytuję, jak ktoś mówi źle o sobie. Jak pani mówi, że się tego wstydzę, że to zrobiła, to pani jest uczciwa, bo powiedzieć to jest pani trudno. Jeśli ja mówię, że zrobiłem to i żałuję tego, wstydzę się, to to jest wyznanie, które jest niewątpliwie uczciwe. Jeśli ktoś zaś mówi, że on nie był, nie słyszał, nie podejmował decyzji, nie wiedział i tak dalej, to mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest to po prostu mistyfikacja i kłamstwo. Poza tym w tamtym systemie politycznym bardzo często nie powstawała żadna dokumentacja aktowa. Sprawy załatwiano na telefon albo bezpośrednio w rozmowie, żadnych dokumentów nie było. Po drugie, wszyscy wiemy, że w okresie transformacji 89-90, zwłaszcza materiały MSW były bardzo starannie niszczone. I nie chodzi tu tylko o to, co wszystkich w Polsce tak ekscytuje, czy nie wszystkich, wielu, a więc sprawy agentury, ale także innych dokumentów wiele zniszczono. Zniszczono na przykład dokumenty partyjne, protokoły posiedzeń biura politycznego, stenogramy z tych posiedzeń. No to są straty, nie wiem, czy jestem naiwny, jeśli powiem, że mam nadzieję, że nie nieodwołalne, że gdzieś w prywatnych zbiorach te dokumenty są i pewnego dnia wypłyną na powierzchnię. Ale przynajmniej na razie my historycy ich nie mamy, nie znamy ich i powiedziałbym tak, że ta moja książka Polski rok 68 zamyka pewien etap badań i otwiera następny. To znaczy, być może zabrzmi to nieskromnie, może nie ja to powinienem powiedzieć, ale taki był pomysł, żeby naprawdę jakościowo więcej, coś nowego mógł napisać ktoś, kto będzie miał pełny, swobodny dostęp do materiałów poradzieckich. No a na to nie zanosi się w realnie przewidywanej przyszłości.
Panie profesorze, jeśli napisał pan książkę o marcu 68 roku, to znaczy, że przede wszystkim uważa pan, że ten okres był ważny dla Polski i dlatego również, że w gruncie rzeczy polskie społeczeństwo miało na jego temat wiadomości no, bardzo ograniczone z wiadomych względów.
To jest paradoks. Marzec 68 jest zarazem najmniej, najgorzej i najlepiej, najpełniej poznanym kryzysem. To jest wykluczające się, ale tylko pozornie, bo bardzo wiele świadectw pozostawili uczestnicy tamtych wydarzeń. To byli studenci, to byli intelektualiści, naukowcy, pisarze, generalnie ludzie pióra, którzy są w stanie spisać wspomnienia, relacje. Gdy zajmowałem się grudniem 70 roku, materia była zupełnie inna. To byli robotnicy, których jeśli nie przepytano, jeśli przepytujący nie był bardzo cierpliwy, spokojny, precyzyjny, to te relacje były właściwie no, bez wartości. Tutaj nie, tu mamy nadmiar bogactwa. Wielu z tych ludzi, także z kręgów emigracji, to byli ludzie wykształceni, pisarze, intelektualiści, oni, dziennikarze, pozostawili wiele świadectw pisanych. Po drugie, marzec jest taki bardzo niejednoznaczny, bo oczywiście, jeśli porównywać strzelanie do ludzi w grudniu 70 roku, czy w Poznaniu w 56, to jest nieporównywalne. Tutaj nie zginął nikt w 68 roku, żadnych czołgów, żadnego strzelania, żadnego zabijania nie było. Ale zarazem, na przykład, chlusnęło antysemityzm. Bo to była manipulacja, bo zagrano kartą antysemicką, licząc na to, że wśród części Polaków jest drzemie ukryty, albo nawet nie ukryty antysemityzm. I to jest prawda, bo tak jest. Zagrano właśnie tą kartą, że oto za zbrodnie stalinizmu w Polsce odpowiadają ci Żydzi. Jakby członkiem biura politycznego nie był premier Józef Cyrankiewicz, jakby nie był minister bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz, jakby nie był przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki, czy wreszcie Bolesław Bierut. No jako żywo wszyscy Polacy. Więc pokazywanie członków biura politycznego, czy dygnitarzy w aparacie bezpieczeństwa żydowskiego pochodzenia miało właśnie zwrócić uwagę. To nie my, to oni. I co jest zdumiewające, część społeczeństwa to kupiła, a jednocześnie było w tym coś takiego obrzydliwego, taki, przepraszam za określenie na antenie, atak chamów, takiego prostactwa. Ludzi, którzy mieli wielkie zasługi dla polskiej kultury, sztuki i nauki, atakowały miernoty, których nazwisk nie znamy dzisiaj i nic nie straciliśmy. Dziennikarze, pisarze, którzy się nie wiadomo skąd pojawili, pouczali uczonych światowej rangi i największych polskich pisarzy, że nie są patriotami i że nie tak trzeba pisać o polskim patriotyzmie. No i o czym nie wolno zapominać, o czym piszę w książce. W tle była praska wiosna. Władysław Gomułka obok przywódcy komunistów wschodnio-niemieckich Waltera Ulbrichta był tym, który najmocniej wbijał gwóźdź do trumny praskiej wiosny. Udało mi się znaleźć dokumenty no, zupełnie wstrząsające, kiedy Gomułka na posiedzeniach biura politycznego, na przykład w lipcu 68 roku, skarży się towarzyszom, że Leonid Breżniew jest niepotrzebnie taki liberalny, że gdyby to ode mnie zależało, to już bym interweniował, bo tam kwitnie za naszą południową granicą kontrrewolucja.
Dwudziestego 5 sierpnia 1968 roku na Placu Czerwonym w Moskwie przeciwko najazdowi wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację manifestowała mała grupka dysydentów. Była wśród nich Natalia Gorbaniewska, poetka, dziennikarka, tłumaczka. Za udział w proteście została aresztowana i od grudnia 1969 roku do lutego 1972 była więziona. W grudniu 1975 wyemigrowała, od 1976 mieszka w Paryżu. Pracowała w redakcji Kontynentu i Rosyjskiej Myśli. Jest członkiem redakcji dziennika Nowaja Polsza.
Ten rok był taką gwiazdną godziną ruchu obrony praw człowieka. W 66 roku po procesie Siniawskiego i Daniela były już listy otwarte protestu, ale było ich niedużo, choć w ogóle samizdat wtedy już istniał. Ale w 68 roku coś się ruszyło. To było po procesie Ginzburga-Galanskowa, kiedy Paweł Litwinow i Larisa Bogaraz napisali swój słynny apel do opinii światu w sprawie tego procesu, to był taki pierwszy przypadek, kiedy ludzie pisali nie do władz sowieckich, a do opinii światu. I ten list stał bardzo znany i potem było bardzo dużo jak listów w obronie Ginzburga i Galanskowa, tak i listów poparcia dla inicjatywy Bogarazy Litwinowa. Ale jeszcze przedtem, w 67 roku, pojawiły się pierwsze świadectwa o obozach poststalinowskich. Wszystko to dało początek kronice wydarzeń bieżących. Pierwszy numer, który wyszedł 30 kwietnia 68 roku. Kiedy zrobiłam pierwszy numer kroniki, nie myślałam o tym, ile czasu to będzie trwało. To znaczy, w ogóle nie myślałam, ale nie myślałam też, że to będzie trwało 15 lat. Jestem szczęśliwa, że w tym wszystkim uczestniczyła, że uczestniczyłam w redagowaniu tych listów otwartych, w zbioru podpisów pod nimi, że założyłam kronikę, że uczestniczyłam w manifestacji, że potem w ciągu roku zdążyłam napisać książkę dokumentalną, wydaną teraz w Polsce po polsku, we Wrocławiu, która po polsku nazywa się "12 w południe".
W roku 68 mówili Natalia Gorbaniewska i Jerzy Eisler.
RFI, la radio du monde.
Piosenka jest dobra na wszystko, szczególnie piosenka francuska. Przed mikrofonem Jacek Rus. Alain Souchon, mój ukochany Alain Souchon, ukochany Alain Souchon wszystkich Francuzów. To brzmi jak modlitwa. Pokażcie mi kogoś, kto nie lubi Alain Souchon. Pomimo swych 61 lat pozostaje on ciągle w oczach swych licznych wielbicieli 10-letnim chłopczykiem zagubionym w kącie na szkolnym podwórku podczas przerwy. Souchon nieśmiałek potrafił jednakże w sposób niezamierzony, a być może zamierzony, zmienić ów handicap w sukces. Myślę tu o jednym z najbardziej znanych jego przebojów, Je dix ans, mam 10 lat, którą usłyszycie Państwo za chwilę. Alain Quenast Souchon urodził się 27 maja 1944 roku w Casablance w Maroku. Ojciec był profesorem angielskiego, jego rodzina powraca do Paryża, kiedy Alain ma zaledwie 6 miesięcy. Souchon nie lubi szkoły, woli wakacje na wsi. W roku 59, w drodze powrotnej właśnie z zimowych wakacji, samochód samochód rodziny Suszą wpada w poślizg, ojciec ginie w wypadku. Dla 15-letniego wówczas Alain jest to prawdziwy szok. Pani Suszą musi utrzymywać całą rodzinę, zarabia na życie, pisząc pod pseudonimem czytadła sprzedawane na kolejowych dworcach. Alain słucha nabożnie w radio Barbary, Brassensa, a szczególnie Jacques'a Brela. Nie udaje mu się zdać matury, ale udaje mu się nieco wyjść z osobistych problemów, a to dzięki pobytowi w Anglii. Pracuje tam jako kelner w pubie i otwiera się na świat. A teraz zapowiedziana już piosenka, że Disons mam 10 lat.
J'ai 10 ans, ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire. Je vois souvent dans des montgolfières des géants et les petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches. J'ai 10 ans, les filles c'est les cloches. J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, à tous les vents, j'ai les prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tarde ta gueule à la récré.
Alain Suszą poznaje w latach 70. Laurent Voulzy i jest to niesłychanie ważny moment jego kariery. Obaj chłopcy przypadają sobie natychmiast do gustu, rodzi się prawdziwa przyjaźń, trwająca do dnia dzisiejszego. Wspólnie tworzą nadana przed chwilą piosenka, że Dizon to właśnie ich pierwszy sukces, potem przychodzą inne, ciągle w podobnej gamie nastrojów, a więc Bidon, Jamais Content, Allo Maman, Bobo. Alain Suszą prezentuje się ich jako wrażliwy mężczyzna, chłopiec potrzebujący opieki ze strony mamusi albo wyrozumiałej kobiety. Bidon, jakby to przetłumaczyć, lipny, w sensie nieprawdziwy.
Elle croyait que j'étais James Dean, américain d'origine, le fils de Buffalo Bill, à leur admiration. Faut dire que j'avais la chemise à carreaux, la guitare derrière dans le dos, pour faire le cowboy très beau, mes compositions. Répondait de trois mots bidons, des trucs entendus dans des chansons, consternation.
coiffeur avec mon casque en couleur à leur admiration. Je lui disais drapeau à damier, dérapage bien contrôlé, admirateur fasciné, télévision. Elle me dit partons à la mer, dans ton bolide fendons l'air. Elle passe par le 80 attraction, consternation. Mal dans ma peau, en courant très beau, and I just go with ma pince à vélo, j'suis bidon. Incognito voyageur, tourné sur nos filles en fleurs, admiration. Faut dire j'avais des talons aiguilles, le manteau de lapin d'une fille, des micro-bracelets aux chevilles, exhibition. Elle me dit chante-moi une chanson, j'ai avalé deux trois maxitons, puis j'ai bousillé satisfaction, consternation. Je suis mal dans ma peau, en chanteuse très beau. And I just go with my pince à vélo. Je suis bidon, je suis bidon. Je suis qu'un méga frime, bourré d'aspirine. And I just go with my pince à vélo. Je suis bidon, je suis bidon. J'habite chez ma grand-mère, derrière le garde arrière. And I just go with my pince à vélo. Je suis bidon.
Suchon to również aktor filmowy, grający pierwszoplanowe role u boku znanych gwiazd, takich jak Catherine Deneuve, Gérard Depardieu czy Yves Montand. Największym jego sukcesem jest Été meurtrier, mordercze lato, obraz zrealizowany w roku 1983 przez Jean Beckera. Suchon gra tam u boku Izabeli Adjani i pokazuje zupełnie inne oblicze mężczyzny zdolnego do zbrodni w imię miłości. Na zakończenie posłuchajmy go w piosence z jego ostatniej płyty, w której to Alain Suchon stawia szereg zasadniczych pytań, między innymi pytanie, a gdyby Boga w ogóle nie było?
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées. Tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus. Tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus.